Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Wojna zaczyna się w ludzkim sercu i dlatego wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za pokój na świecie, mówił Franciszek na porannej mszy. Olimpiady specjalne stanowią wołanie o ochronę każdego życia oraz o zniesienie wszelkich barier i wykluczenia w społeczeństwie, podkreślił papież, spotykając się z organizatorami zimowych igrzysk, które odbędą się w Austrii. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wartości religijne i moralne są konieczne do budowania jedności narodowej Egiptu, jak wskazali zwierzchnicy dwóch największych wyznań tego kraju. 16 lutego wita Państwa Tomasz Matyka, zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Obyśmy mogli wreszcie powiedzieć, na świecie skończyła się wojna. Tego życzył papież podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty. Franciszek zwrócił uwagę, że konflikt zaczyna się w ludzkim sercu i dlatego każdy z nas jest odpowiedzialny za tworzenie i strzeżenie pokoju.
Wojna tu się zaczyna, a tam kończy. Czytamy o tym w gazetach, oglądamy to w telewizji. Dziś umiera tylu ludzi, a ziarno wojny, którym jest zazdrość, zawiść, zachłanność w moim sercu, jest wciąż to samo. Wyrosło, stało się drzewem. To bomba, która spada na szpital, na szkołę i zabija dzieci. Ciągle to samo. Wypowiedzenie wojny zaczyna się tutaj, w każdym z nas. Stąd pytanie, jak strzegę pokoju w moim sercu, w moim wnętrzu, w mojej rodzinie? Trzeba strzec pokoju i nie tylko strzec, ale każdego dnia własnoręcznie go tworzyć. W ten sposób będziemy potrafili wprowadzić go na całym świecie.
Sport pomaga budować w świecie kulturę spotkania i solidarności. Pokazuje, że nie istnieją bariery ani przeszkody, których nie można pokonać. Franciszek mówił o tym do delegacji Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które w marcu odbędą się w Austrii. Ich hasłem są słowa „Serce bije dla świata”. Przekazując pozdrowienia dla olimpijczyków, Ojciec Święty podkreślił, że największym zwycięstwem jest pokonywanie siebie samego i własnych ograniczeń.
Sport jest waszą pasją. Z wielkim zaangażowaniem przygotowaliście się do zmagań zgodnie z przysięgą zawodnika olimpiad specjalnych. Obym zwyciężył, ale jeśli mi się to nie uda, obym próbował ze wszystkich sił. Aktywność sportowa dobrze wpływa na ciało i ducha, pozwalając wam polepszyć jakość swojego życia. Stałe przygotowania, które wymagają również wysiłku i wyrzeczeń, pozwalają wam wzrastać w cierpliwości i wytrwałości, dają wam odwagę oraz pozwalają zdobyć i rozwinąć zdolności, które w przeciwnym wypadku pozostałyby ukryte. Przekonany jestem, że wszyscy tego doświadczyliście.
Franciszek dodał, że zawodnicy olimpiad specjalnych i towarzyszące im kadry są znakiem nadziei dla tych, którzy angażują się w budowanie bardziej zintegrowanego społeczeństwa. Każde życie jest darem, każdy człowiek jest darem, integracja ubogaca wspólnoty i społeczeństwo, mówił papież. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wartości religijne i moralne są konieczne do budowania jedności narodowej Egiptu i obrony tamtejszego społeczeństwa przed rosnącym zagrożeniem fundamentalizmu i terroryzmu. Wskazali na to zwierzchnicy dwóch największych wspólnot religijnych tego kraju, wielki imam Kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar i koptyjski patriarcha Aleksandrii. Wzięli oni udział w konferencji poświęconej znaczeniu wartości etycznych i moralnych. Spotkanie to było między innymi odpowiedzią na serię apeli prezydenta Egiptu, by dać zdecydowany opór ideologii ekstremistycznej. Zarówno imam, jak i patriarcha wskazali na znaczenie edukacji przyszłych pokoleń, tak by wyznawcy różnych religii mogli ze sobą współpracować na rzecz dobra wspólnego. Zaznaczono, że w tym procesie wychowawczym ogromną rolę odgrywa rodzina, będąca kamieniem węgielnym egipskiego społeczeństwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Nowa ewangelizacja opiera się na zmianie myślenia, co nie jest proste. Jeżeli wskoczymy już w wygodne buty, to bardzo trudno zmienić je na inne. Kościół jednak wskazuje na konieczność takiego działania. Jak tego dokonać? Próbę odpowiedzi stanowi audycja Beaty Graszki, przygotowana przez Radio Wiktoria Złowicza.
Ewangelizacja oznacza głoszenie prawdy o Bogu, dobrej nowiny o miłości Boga, o Jego przebaczaniu, Jego zbawieniu, łasce, która działa w życiu, o mocy Ducha Świętego i o zaproszeniu do wzrostu we wspólnocie. Jako chrześcijanie zostaliśmy wezwani do głoszenia dobrej nowiny na nowo. Nowa ewangelizacja powinna być nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu, powiedział święty Jan Paweł II w 1983 roku na Haiti. Ewangelizacja nie może być tylko modnym słowem, mówi ksiądz Adam Domański.
Ponieważ jest to fundamentalny, istotny element Kościoła, jego misji.
A co to znaczy ewangelizować?
Ewangelizować to znaczy głosić tę dobrą nowinę, którą przyniósł, którą ogłaszał Jezus Chrystus, głosić całemu światu, ale zanim zaczniemy głosić, my sami mamy ją sobie przyswoić, mamy nią żyć w sposób bardzo dogłębny, bardzo osobisty, bardzo odpowiedzialny.
Samo słowo ewangelizacja pochodzi z języka greckiego i oznacza głosić dobrą nowinę. Dobra nowina to Ewangelia o Królestwie Bożym, które jest wśród nas. Dlaczego mówimy o nowej ewangelizacji? Mówi ksiądz Jacek Skrobisz.
Nowa dlatego, że wracamy do źródeł. Ewangelizacja, czyli przepowiadanie Ewangelii, głoszenie jej, no zawsze była ważna, tak? Tą pierwszą ewangelizację możemy sobie zobaczyć, kiedy widzimy, jak Chrystus wysyła apostołów, potem oni sami po zmartwychwstaniu głoszą zmartwychwstałego. Natomiast nowa, no bo współczesny świat potrzebuje tego nowego wsłuchania się w orędzie Ewangelii, a znowu dokumenty kościelne wskazują na to, że ludzie współcześni odchodzą od Ewangelii. Teraz znowu należałoby to rozgraniczyć, na ile, prawda, nasz kraj, na ile poszczególne kontynenty, ale powiedzmy globalnie, już Jan Paweł II to zauważał, bo to jest za jego pontyfikatu. Ten termin się pojawiał w dokumentach.
Określenie nowa ewangelizacja po raz pierwszy święty Jan Paweł II użył w przemówieniu na otwarcie prac przygotowujących 500-lecie ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Ojciec Święty powiedział wtedy, że potrzebna jest nie reewangelizacja, ale nowa ewangelizacja. Kilka lat później Jan Paweł II ukazał istotę tej nowej ewangelizacji, wskazując na to, że oznacza ona nade wszystko wzmocnienie jedności z Chrystusem, który jest pierwszym ewangelizatorem, oraz ponowne złożenie nadziei w nim. Nowa ewangelizacja oznacza ponadto dialog w prawdzie i koherencji życia. O jakich formach i metodach ewangelizacji możemy dziś mówić i jakiej ewangelizacji potrzebuje współczesny Kościół?
Tą pierwszą, pierwotną zawsze jest to, żeby głosić Ewangelię, czyli przepowiadanie, mówienie o Panu Bogu. Nazywamy to kazaniami, tak? Ale to się źle kojarzy znowu współczesnym ludziom, więc należałoby mówić wytłumaczenie Ewangelii, odniesienie jej do życia ludzi. Ale też to znowu papież Benedykt zwrócił na taką rzecz uwagę, że strukturalnie na przykład mówił to w 2011 roku w Fryburgu. Na przykład do laikatu mówił w ten sposób. Mamy w Niemczech bardzo dobre struktury kościelne. Rzeczywiście chyba jeden z lepiej zorganizowanych takich od strony formalnej kościołów. Natomiast te struktury są martwe. Jak je ożywić? I tutaj wskazywał na małe wspólnoty. Czyli wskazywał jak gdyby na taki kierunek, że przejście od takiego duszpasterstwa masowego, można nazwać to sakramentalnego, do duszpasterstwa w mniejszych grupach. Oczywiście to wymaga też więcej wysiłku od samych pasterzy, ale ten kierunek jest już w pewnym sensie też nadany. Nie zawsze też umiemy to robić, tak? Bo znowu chodzi o to, żeby ktoś nas nauczył, żeby nie być tym najmądrzejszym, tak? Mówię tutaj o księżach, duszpasterzach, tylko uczyć się od kogoś, kto ma doświadczenie i rzeczywiście w Europie Zachodniej, tam gdzie powiedzmy ta laicyzacja czy sekularyzacja dotarła wcześniej, tam też Pan Bóg dał taką odpowiedź oddolną właśnie poprzez różne ruchy i wspólnoty kościelne.
Ewangelizacja to nie tylko nauczanie i przekazywanie wiedzy, ale opowiadanie o osobie Jezusa Chrystusa. Pytanie komu? Czy dziś nowej ewangelizacji potrzebuje wierzący? Czy ten, który stoi na progu kościoła, krąży wokół niego, czy też ten, który zamierza z niego wyjść, czy jest już poza kościołem?
No właśnie, to jest dobre rozróżnienie. W ogóle też ciekawe pytanie, dlatego że teraz okazała się taka analiza znowu kościoła we Francji, ciekawa dosyć. Podzielono całą populację katolików ochrzczonych francuskich na takie poszczególne grupy, od takich tradycyjnych poprzez średnich. Już teraz nie pamiętam, chyba było 5 grup czy więcej. I tak sobie pomyślałem, no ciekawe, jakbyśmy to do naszego kraju, bo rozumiem, że tu raczej należałoby o nas rozmawiać, niż gdzieś tam się globalnie zajmować światem, bo to zostawmy papieżowi, tak? Lokalnie to należałoby właśnie zdiagnozować, co my tu mamy, tak? I rzeczywiście mamy, ja myślę, że te trzy grupy, czyli zupełnie obojętnych ochrzczonych, taka grupa, która się pojawia, teraz pytanie, co w tej grupie, czy otwierają nam drzwi po kolędzie i już ich zaliczamy, mają plusik, czy też to są ci, którzy się pojawią, powiedzmy, raz czy dwa razy do roku na mszę taką właśnie, powiedzmy, pasterka czy Wielkanoc, a może właśnie zamówią mszę za rodziców, też się pojawią i potem znikną. No i ta trzecia grupa regularnie chodzących. I teraz znowu w ramach tych poszczególnych grup, ja myślę, że należałoby globalnie patrzeć, dlatego że nawet w tych regularnie chodzących postawy, powiedzmy, moralne czy wybory moralne odnośnie, nie wiem, chociażby dzisiaj jest taka moda na życie na bez ślubu. Bardzo często w kancelarii spotykam się z takimi osobami. To znowu przyzwolenie jak gdyby rodziców, nie tyle bezradność, bo rozumiem, że są ludzie, którzy są dorośli, rodzice nic nie jest w stanie zmienić, ale przyzwolenie, usprawiedliwianie, to jest pewien sygnał.
Bo taki jest współczesny świat, tak?
To jest taki sygnał, mówię, jeden tylko taki przykład, żeby pokazać, że coś z tą naszą wiarą jest nie tak. Później dochodzimy do jakichś problemów moralnych, gdzie się Kościół wypowiada. No i właśnie, później się odkrywa taką prawdę, że no ci, którzy nam siedzą tutaj naprzeciwko, ci nasi, no to coś jest nie tak. Więc dlatego nowa ewangelizacja do wszystkich. Bardzo ciekawą rzecz powiedział, taka książka wyszła, wywiad z papieżem Benedyktem. I on na końcu, w 1958 roku, taki dołożono do tego wywiadu taki jego artykuł, chyba jakieś przemówienie, w którym mówi tak, lepiej w 58 roku, 1958, lepiej zakładać dzisiaj, że ludzie, którzy deklarują się jako chrześcijanie, są niewierzący, niż przyjąć tą ich deklarację. Tutaj też bym się z tym zgadzał. Lepiej założyć sobie, że z tą wiarą jest coś nie tak, przyjąć ten poziom zero i na tym budować, niż wychodzić i mówić, ja jestem, powiedzmy, no, super katolik.
Czyli jak dobrze księdza rozumiem, nie ma takiej grupy, którą najłatwiej byłoby ewangelizować, czyli grupy, której najłatwiej byłoby mówić, dlaczego trzeba żyć przykazaniami, wiarą, Panem Bogiem.
Nie ma najłatwiej.
Wszyscy równi jesteśmy.
Myślę, że tak. Też należałoby może spojrzeć na czasy, kiedy Chrystus głosił Ewangelię. To ten spektrum słuchających. Oczywiście wtedy nikt nie słyszał, to było nowe orędzie. Ale też myślę, tak mi pani zainspirowała takiej myśli, że najtrudniej chyba, albo nie chyba, wykreślam chyba, najtrudniej ewangelizuje się i mówi o Panu Jezusie do tych, którzy już prawie wszystko wiedzą, bo tam już nie ma miejsca na Ewangelię. Tam już jest wszystko poukładane. I to niestety, powiedzmy, no jako duchowni, bardzo nam łatwo wpaść w taką uliczkę, pułapkę. Także ja jestem, powiedzmy, ten już, który wie, czy skończyłem seminarium, czy mam ileś tam lat kapłaństwa. W związku z tym mnie już nic nie jest w stanie zaskoczyć, a Duch Święty jest od tego, żeby zaskakiwać, tak?
Ewangelizacja oznacza zmianę myślenia. Jednocześnie właściwie rozumiana ewangelizacja powinna przebiegać w dwóch równie ważnych formach. Ustnej przez obwieszczenie oraz dawanej poprzez świadectwo życia. Każdy z nas na tyle głosi Ewangelię, na ile sam jest nią przeniknięty, mówi ksiądz Adam Domański.
Na ile mamy świadomość tego wielkiego dzieła Jezusa Chrystusa. Też każdy z nas możemy odczytywać fragmenty Pisma Świętego, chociażby szczególnie tutaj Dziejów Apostolskich, jak wyglądało to głoszenie dobrej nowiny w pierwszych wiekach przez samych apostołów. Święty Piotr chociażby w dniu Pięćdziesiątnicy pod tchnieniem Ducha Świętego wyszedł i mówi, prawda, o tym dziele Jezusa Chrystusa. Wy ukrzyżowaliście Jezusa Chrystusa, ale On wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i zmartwychwstał. Oczywiście więc mamy ten element głoszenia tego, co jest sednem orędzia chrześcijańskiego, a więc tak zwanego kerygmatu. I oczywiście jest też ten drugi element, który pani redaktor wspomniała, jest to świadectwo życia tych, którzy Ewangelią byli przeniknięci, apostołów, że ich sposób życia był niezrozumiały, gdyby nie było Chrystusa, gdyby nie było Ewangelii. Ich decyzje, które podejmowali, czy pierwsi chrześcijanie, tak jak zapisano w Dziejach Apostolskich, sprzedawali swoje majątki, swoje dobra, dawali to do wspólnego użytku Kościoła, czy też dla biednych. Można powiedzieć, to jest coś, czego dzisiejszy świat nie może zrozumieć. Jeżeli nie mamy Jezusa Chrystusa, to wydaje się to głupstwem, co robią święci, co robią chrześcijanie.
Tu jest jeszcze jeden ważny element, że ewangelizować powinni nie tylko kapłani, ale i my, osoby świeckie, tak?
Tak jest. Możemy przywołać chociażby liczne wypowiedzi papieża Franciszka, kiedy mówi do nas, do wszystkich chrześcijan, że właśnie to jest pod podstawowe nasze zadanie. Jeżeli nie jesteśmy ewangelizatorami, nie głosimy Ewangelii, to właściwie nie jesteśmy chrześcijanami, można by powiedzieć tak do końca, no bo Jezus takie zadanie przekazał swoim uczniom. Jeżeli my nie słuchamy Pana Jezusa, może każdy z nas ma gdzieś jakąś pokusę, żeby sobie tworzyć tą religię według własnej myśli, według własnej miary. To mi się wydaje, to akceptuję, z tym mam trudności, ale my wiary nie tworzymy, tylko wiarę otrzymujemy i mamy wchodzić w to posłuszeństwo woli Bożej, bo z tego ostatecznie rodzi się błogosławieństwo i kiedy słuchamy Pana Boga i wypełniamy Jego wolę, wtedy człowiek ma życie pełne, ma życie nasycone. Jeżeli nie słuchamy, czy robimy po swojemu, zawsze gdzieś tam zły duch się wkręca w to wszystko i ciągle człowiek jest niezadowolony.
Ewangelizacja, w przeciwieństwie do katechizacji, skupia się na poznaniu Jezusa, a nie na przekazywaniu nauk moralnych obowiązujących chrześcijanina. Głoszenie Ewangelii oraz szukanie nowego języka religijnego w świecie, a zwłaszcza w Polsce, i to w zmieniającej się rzeczywistości, nie jest proste. Może w tym pomóc osobista i głęboka relacja z Jezusem Chrystusem.
To dokonuje się w Kościele, bo Pan Bóg pododał nam Kościół, żebyśmy tutaj tej pełni życia mogli doświadczać. Każdy z nas na tyle głosi, na ile jest przekonany, że Ewangelia, dobra nowina, wiara, Pan Bóg to są skarby, skarby nieocenione. Jak mówił Pan Jezus w Ewangelii, to jest skarb, za który warto wszystko oddać. I głoszenie Ewangelii to, można powiedzieć, dzielenie się swoim skarbem, opowiadanie. Ja odkryłem skarb, ja odkryłem miłość Pana Boga. I też kiedy mówimy o głoszeniu Ewangelii, to nie oczekuje się, no, że wszyscy, którzy chcemy głosić, to mamy być święci, absolutnie, bez żadnych problemów, bo tak nie jest. Każdy z nas w jakiś sposób się zmaga. Też to, co mówił święty Paweł, że moc Boga w słabości się doskonali. Święty Paweł, którego Pan Bóg tak bardzo przemienił, też mówił o sobie: ja prześladowałem Kościół, ja wtrącałem chrześcijan do więzienia, przyczyniłem się do śmierci wielu. Pan i łaska Boża dokonała ze mną takiej przemiany. Więc to, że może mamy trudną historię życia, każdy w jakiś sposób ma, to nie jest przeszkodą do tego, żeby głosić Ewangelię.
A najczęściej właśnie te trudne sytuacje, jeżeli jesteśmy słabi, odciągają nas od Pana Boga.
Tak, bo właśnie zależy pewnie od tego, jaką mamy interpretację tych sytuacji. Często gdzieś tam ludzki wstyd, może ludzkie względy, a nie miłość Pana Boga. I zawsze zły duch wykorzystuje trudne sytuacje przeciwko nam, żeby nam podpowiadać, może czy mówić, no zobacz, skoro masz trudne sytuacje, może niektóre są niezależne od nas nawet, przychodzą czasami choroby, czasami jakieś inne wielkie trudności, to gdzieś pojawia się to pytanie, no gdzie jest Pan Bóg? Gdzie jest ten Pan Bóg, który jest dobrocią, który jest miłością, który kocha w sposób nieskończony każdego człowieka? Nie rozumiemy tych wielu sytuacji, dlatego potrzeba nam Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa, Ducha Ewangelii, żeby mieć światło, skoro właśnie Jezus mówi: ja jestem światłością świata, to znaczy jestem światłem na te wszystkie sytuacje. Papież Benedykt mówił, że z Ewangelii jaśnieje blask prawdy.
A czy można ewangelizować na siłę?
Nie można i nie o to chodzi. Papież też, Franciszek, przypominał właśnie, że nie chodzi tutaj o statystyki, że musi być koniecznie więcej chrześcijan, tylko właśnie mamy ewangelizować z miłością. To jest dobra nowina, tak jak no, czynili to apostołowie. Też i w słabości często święty Paweł na Areopagu mówił o zmartwychwstaniu. Słuchacze mówili: posłuchamy cię innym razem, idź teraz, daj nam spokój. Także święty Paweł to z szacunkiem dla tego, że może ktoś chcieć, ktoś nie chcieć przyjmować tej prawdy, ale też święty Paweł mówi: biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Pełnia naszego życia jest wtedy, kiedy my przyjmujemy Jezusa i to wszystko, co On dla nas uczynił. Inne rzeczy, rzeczy ziemskie, chociaż my ich po ludzku pragniemy, one nas nie nasycą, nikogo z nas nie nasycą.
Ewangelizować to znaczy głosić dobrą nowinę o tym, że Bóg do tego stopnia zakochał się w człowieku, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzięki temu otrzymaliśmy nową szansę życia w komunii z Panem, już tu na ziemi i ostatecznie w niebie.
Audycję Beaty Graszki o nowej ewangelizacji przygotowało Radio Wiktoria z Łowicza. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.